Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki, Platforma Obywatelska jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dlaczego państwo jako Platforma nie lubicie Polski?
Tak pada na dworze taka brzydka pogoda.
A to pan redaktor
mi jeszcze takie te pytanie.
Czyli jak będziemy mieli te 11 stopni za dwa dni, to
dlaczego
polubicie?
Pan bije swoją żonę, tak? To jest pytanie z tego gatunku.
Nie, to był cytat akurat. Tak stwierdził pan były minister, obecnie już tylko może aż poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Jerzy Materna, mówiąc, że Platforma i Nowoczesna nie lubią Polski.
Znaczy trudno mi wnikać w nieokiełzane umysły i labirynty myśleń pana ministra byłego Jerzego Materny, więc trudno mi się domyśleć, co chciał powiedzieć.
Czy ja szczerze mówiąc też nie wiem, dlaczego nie dopytałem wczoraj pana ministra, jakoś nie udało mi się.
Może przechodzi się traumę związaną ze zwolnieniem z funkcji.
A to prawda, i nie kryje tego, bo mówi, że jest mu przykro, był zaskoczony taką informacją.
Ale to może powinien tym rykoszetem dzielić swoich kolegów,
za to, że premier Morawiecki
opozycję, bo to opozycja go nie zwolniła z pracy.
Ale za to, że premier Morawiecki odwołuje ministrów, no można wszystkich będzie tym obarczać, no, na pewno nie Platformę Obywatelską i Nowoczesną. Chyba, że jest coś, o czym nie wiemy w kraju i pan premier słucha podpowiedzi, nie wiem, Grzegorza Schetyny na przykład.
No, kiedyś pan premier Morawiecki doradzał premierowi Tuskowi, więc raczej w drugą stronę doradzał Platformie Obywatelskiej, mówiąc bardziej szeroko. Natomiast jeszcze raz podkreślę, no, trzeba by zapytać pana byłego ministra Jerzego Maternę a propos tego, co miał na myśli. Miał wiele dziwnych, nierealnych pomysłów, jak pamiętamy. To nie tylko dotyczy rzeki Odry, która miała być pogłębiana i nic się tak naprawdę nie dzieje. To też dotyczy przedziwnego, nierealnego pomysłu budowy nowego szpitala w Zielonej Górze. Jak wiemy, dzisiaj nie do zrealizowania. Zresztą pana ministra już nie ma, też nie ma żadnych zapisów finansowych, które miałyby to poświadczać, że jest taka szansa chociażby w budżecie
ale
państwa.
Ale żeby obronić trochę pana ministra, powiem panu, że pańscy przyjaciele z Nowoczesnej, bo skoro już razem nie lubicie Polski, to pewnie jesteście przyjaciółmi, ja już na pewno...
Według dziwnych i niezrozumiałych słów ministra...
A już na pewno pod kątem wyborów to Nowoczesna zielonogórska z posłem Pudłowskim na czele, podpierana przez byłego dyrektora szpitala pana Taborskiego, mówiła bardzo wyraźnie, należy zbudować nowy szpital w nowej lokalizacji, bo to, co dzieje się przy ulicy Zyty, czy Waryńskiego, czy jak kto woli, w tym miejscu, gdzie aktualnie jest szpital, no to zakrawa na skandal i nie przystoi miastu takiemu, jakim jest Zielona Góra. W innych miastach powstają szpitale, ba, padały nawet kwoty. Ja nawet rozmawiałem o tym z panem Pudłowskim, z panią Aleksandrą Mrozek. Mówiłem, bo oni podawali chyba kwotę około 200 milionów, bo parę lat temu za tyle udało się we Wrocławiu zbudować szpital. Osobiście uważam, że się nie da za 200 milionów, a pokazują to chociażby przetargi na Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, kiedy ma to być dużo mniejszy obiekt, a tutaj już jest tak stówka. Więc kolokwialnie. To jak, lubicie się nawzajem teraz w Polsce?
Rozmawialiśmy, tak, lubimy się, współpracujemy z sobą na wielu płaszczyznach, także tych związanych z najbliższymi wyborami. To jest Sejmik, to jest miasto Zielona Góra, to jest miasto Gorzów, gdzie będziemy mieli wspólne listy i wspólnych kandydatów. Nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli chodzi o rozmowy. Ale także przy okazji tych rozmów rozmawialiśmy o tematach, które mogą nas różnić, tak jak chociażby sprawa tego stanowiska związanego z budową nowego szpitala. I myślę, że przekonaliśmy...
Tak, abstrahując od tego, czy ten szpital powstanie w ciągu 5 lat, czy nie powstanie, czy pomysł pana Materny, zresztą podchwycony przez prezydenta Kubickiego, to dobry pomysł, czy mniej dobry, jeśli chodzi o tą konkretną lokalizację, to faktem jest, że w którymś momencie to nas dogoni. Mi osobiście nie przeszkadzałoby to, żebyśmy mieli szpital uniwersytecki w kilku lokalizacjach. Skoro uniwersytet mamy w kilku lokalizacjach, to dlaczego nie miałoby być tak, że część jakichś oddziałów byłoby w miejscu X, część w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili szpital. Zresztą tak jest w wielu miastach, tak? Że szpitale też są.
Ja teraz się do tego odniosę, ale dokończę wątek Nowoczesnej. No, rozmawialiśmy o tym problemie. Wydaje mi się, że doszliśmy do jakiegoś wspólnego stanowiska i przekonaliśmy kolegów, że ten pomysł w najbliższych latach jest nierealny do zrealizowania. Oczywiście sama idea budowy nowego
to jest dobry
szpitala
pomysł, no, co
gdzieś na obrzeżach miasta. To jest pomysł, o którym mówi się od lat przecież. Tak. I on był może bardziej realny jeszcze 5 lat temu, przed okresami różnego programowania różnych środków finansowych, a dzisiaj te środki są już wydane. Na przykład wydane w tym miejscu, w którym jest ten szpital funkcjonuje, a środki są te dedykowane wyłącznie na możliwości związane z rozbudową, a nie budową. nowego szpitala. I te osoby, tak jak minister Materna, które, a powinien jako minister wiedzieć o tym i głoszą, że jest to możliwe, no nie zna się na podstawowych zapisach związanych z wydatkowaniem środków unijnych. A też dziwi to, że akurat pan dyrektor Toborski, który od wielu lat...
17 lat, jeśli dobrze pamiętam, był
zarządzał
dyrektorem
tym szpitalem, rozwijał ten szpital, miał go więc doprowadzić do jakiegoś stanu świetności. Mówił, że jego obecna lokalizacja i stan, w jakim ten szpital jest skandalem, no to chyba... Jeżeli to by było prawdą, bo ja się z tym nie zgadzam, ale jeżeli on tak twierdzi i w to wierzy, no to znaczy, że podważa cały swój dorobek.
Pan Toporski mówił przede wszystkim o tej starej substancji, tak? Bo rzeczywiście faktem jest, że budynki, które powstawały lat temu dobrych kilkadziesiąt, żeby nie powiedzieć set, mówię o starym budynku szpitala, tym zlokalizowanym przy samym Parku Tysiąclecia, no są trudne do przebudowania, co do tego nie ma wątpliwości. One są ograniczone, były budowane dla Zielonej Góry 20-tysięcznej.
To budynki. Prawda, to teraz do tego powiem o tej lokalizacji, w której ten szpital dalej jest, bo trzeba pamiętać o tym, że on jest na potężnym obszarze. Tam jest przestrzeń, która jest niezagospodarowana w dużej mierze. Ta stara część to jest jakiś ułamek tego, znaczy no, ważna część oczywiście, ale jest to jakąś częścią tego całości. Dlatego też powstała decyzja o budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, która
świetnie,
spowoduje...
bo porodówka na przykład no, jest jaka jest.
Tak ale też uwolni jakby miejsca w innych częściach szpitala, które właśnie mogą być wykorzystane na inne oddziały, na założenie czy powstanie, czy przyniesienie tych oddziałów. I po rozbudowie tego szpitala o tą część, przy jeszcze planach związanych z termomodernizacją szpitala, bo takie plany też szpital ma, czyli jakby no, nie tylko związane... To nie jest tylko związane z polepszeniem parametrów, nie wiem, ciepło, oszczędzania energią, ale także nadaniu pewnego jednego wizerunku temu wszystkim.
A to by się przydało.
I takie plany są i są moim zdaniem realne do zrealizowania, więc jeżeli to się uda przeprowadzić, rozbudowa i tą część, no to są inwestycje na poziomie około 130 milionów złotych. A jak to się ma do budowy całego nowego szpitala? Jak to porównamy, że to jest tylko rozbudowa i ta modernizacja, tyle i aż można powiedzieć, ale budowa nowego szpitala to porówna do tego, to jest ponad miliard złotych. Po pierwsze, trzeba
znaleźć... Z takimi wyliczeniami też się spotkałem.
Tak, po pierwsze trzeba znaleźć takie środki, po drugie w jakimś sensownym czasie, a po drugie co z tą substancją, która w tej chwili funkcjonuje w tym miejscu, bo w Zielonej Górze, nawet w mieście już 140-tysięcznym, miejsca na dwa takie duże szpitale po prostu nie ma z różnych powodów. To nie tylko chodzi o pacjentów, bo pacjenci... Bo szpital może oczywiście jakby leczyć mniejszą ilość pacjentów, czyli przypadająca na jednego lekarza. Ale skąd lekarzy? Skąd pielęgniarki, które, jak wiemy, jest ich coraz mniej i
kończą studia i nie zatrudniają się jako pielęgniarki.
To nawet nie tak. Coraz mniejszy jest nabór na studia, coraz mniej jest absolwentów, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo. I to jest bardzo wyraźny problem. Ta grupa zawodowa się starzeje, wychodzi z rynku pracy, nie wchodzą nowe osoby na rynek pracy. Mamy ograniczoną ilość specjalizacji, jeżeli chodzi o kierunki lekarskie. Skąd wziąć na to specjalistów? Już pomijam finansowanie. W tej chwili system służby zdrowia jest niewydolny i brakuje często na podstawowe rzeczy. A co w momencie, kiedy my mielibyśmy takie dwie duże substancje utrzymać? A gdybyśmy mieli zlikwidować tą obecną i przenieść ją do nowej, to co z tymi środkami wielomilionowymi, które zostały już tutaj zainwestowane? Ktoś by mógł zarzucić nadzorcy, czyli marszałkowi,
niegospodarność
i wydatkowanie środków publicznych niezgodnie z celem. A za to już jest prokurator i więzienie.
Więc kończąc ten wątek, kiedy Nowoczesna mówiła, zbudujmy nowy szpital, jednym z argumentów było to, że na terenie szpitala obecnego w Zielonej Górze nie ma parkingu, a tak się to dziwnie zbiegło, że parę dni wcześniej było powiedziane, kiedy dokładnie ten parking poziomowy zostanie oddany do użytku, bo zostanie za moment oddany do użytku na kilkaset aut i to też pewnie rozwiąże jakieś problemy.
Tak, prezydent z Zielonej Góry jasno deklarował, że chce wybudować tam parking, to jest po pierwsze. Po drugie chce wybudować trzeci pas ruchu tutaj na skrzyżowaniu Podgórnej z ulicą Waryńskiego. Ta lokalizacja, ktoś mówi, że ona jest zła. No nie jest zła. Zaraz mamy bezpośrednio wyjazd ze szpitala jest na trasę na szosę Kiślińską, ulicę Podgórną. To jest bardzo szeroka, czteropasmowa droga i później na łącznik do trasy S3, także przy jeszcze pogotowiu lotniczym tak naprawdę szpital jest w stanie obsłużyć bardzo tutaj rozległą okolicę, bez bezkolizyjnie, więc ta lokalizacja nie jest zła, tam jest dużo miejsca jeszcze na rozbudowę tego szpitala. Zostało tam zainwestowanych bardzo dużo środków i dalej będzie inwestowanych i przez najbliższe, nie wiem, dekadę nawet dwie, myślę, że nic w tej sprawie się nie zmieni i nie powstanie żaden nowy szpital.
Co nie zmienia faktu, że mówić o tym można, zwłaszcza, że zbliżają się wybory, jedne, drugie, trzecie, wielkimi krokami, pomysłów różnych będzie wiele, a tak właśnie mi się przypomniało, skoro mówimy o wyborach. Ja to jeszcze raz pociągniemy temat pana Jerzego Materny, no, który mówi, że będzie między innymi współodpowiedzialny za kampanię w mieście dotyczącą wyborów prezydenckich, kandydata oczywiście Prawa i Sprawiedliwości. Państwo w Prawie i Sprawiedliwości są na ukończeniu jakby decydowania o tym, kto ostatecznie wystartuje, chociaż wszyscy wiedzą o tym, że będzie to pan Piotr Barczak, no jeżeli będzie to ogłoszone na początku
kwietnia. Też tak słyszałem.
No właśnie, a tak a propos, bo ktoś może nam albo mi zarzucić, że rozmawiamy o tych osobach bez tych osób. Zresztą jeden z byłych parlamentarzystów tak mi jakiś czas temu w rozmowie telefonicznej powiedział, że po co on ma przychodzić tutaj do studia, skoro ja rozmawiam ze wszystkimi innymi o jego partii na przykład, a nie rozmawiam z nim, więc mówię, to pan przyjdzie, panie były pośle, i porozmawia, ale nie mogę przyjść, bo pan mnie nie zaprasza. No to tak trochę kuchni. Zdradziliśmy? No wie pan, no, czasami nie jest to takie proste.
Mimo zaproszenia nie dostał zaproszenia.
No dobrze, Piotr Barczak, dobry kandydat?
Doświadczony kandydat, doświadczony samorządowiec. Był wiceprezydentem, jest wieloletnim radnym. I z tego tylko punktu widzenia to jest pewnie dobry kandydat. Natomiast oczywiście nie kandydat, z którym utożsamiałaby się absolutnie Platforma Obywatelska, bo niesie za sobą kompletnie inne poglądy, wartości i takie przekonanie o rozwoju pewnie miasta, więc to nie jest nasz kandydat. Natomiast obiektywnie dla Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle obiektywnie jako osoba, która z samorządem związana, tak, to pewnie jest racjonalny wybór.
A Platforma kiedy ogłosi swojego kandydata?
Platforma, tak jak zapowiadała wcześniej, jest w przeddniu prawyborów, które się powinny skończyć. Myślę, że niedługo więcej szczegółów przedstawi szef naszej partii w regionie, pan Waldemar Sługocki, która się dziś tam powinna zakończyć w przeciągu, powiedzmy, miesiąca. Nie chcę tutaj zdradzać
szczegółów,
bo nie jestem upoważniony.
To nie chodzi o konkret, zresztą to zawsze można się poślizgnąć.
Tak, i myślę, że niedługo będą odpowiednie konferencje prasowe, na które zapraszam, gdzie to będzie prezentowane. Więc jesteśmy w przededniu prawyborów. Zarządy powiatowe, zarówno Zielonej Góry, jak i Gorzowa, bo będą z gór i innych miast, będą zgłaszały do zarządu regionu swoje kandydatury. Na kandydatów na prezydentów w tych prawyborach odbędzie się cały cykl różnych spotkań, o których też nie chcę teraz jeszcze mówić. No i w związku z jakby wyniku tego zostanie na końcu wyłoniony jeden kandydat.
A jak pan myśli, jaki będzie leitmotiv tej kampanii wyborczej? Nie pytam o to, żeby zdradzał pan, z jakim pomysłem pójdzie Platforma, bo pewnie to też nie jest jeszcze w 100% dograne. Mhm. Co będzie leitmotivem w mieście, jeśli chodzi o wybory?
Czy Platforma w tej chwili już pracuje nad programem dla Zielonej Góry. Gorzów robi podobnie i inne ważniejsze jednostki samorządu terytorialnego tutaj w województwie lubuskim. Nie chcę teraz o tym mówić, dlatego że no, to by ukradło jakby i otwarcie kampanii i pewnie później jej prowadzenie. Poza tym trzeba pamiętać, że konkurencja też nie śpi i będzie reagować na nasze takie główne tezy. Więc poczekajmy jeszcze
chwileczkę. Podczas ubiegłych wyborów nie mieliście państwo własnego kandydata, wtedy popieraliście Janusza Kubickiego, teraz tego kandydata będziecie mieli. W tamte wybory można było odnieść wrażenie, że to były wybory pod tytułem Wszyscy na jednego, czyli wszyscy kontra urzędujący prezydent. Teraz pewnie w wielu aspektach będzie podobnie, aczkolwiek pan Adam Urbaniak tu w tym studiu mówił, że Platformie nie będzie zależało na tym, żeby bombardować wszystkie rzeczy, które robi prezydent Janusz Kubicki w mieście, bo byłoby to niepoważne, chociażby z tej prostej przyczyny, że mieliście zawiązane tą quasi-koalicję, jeśli chodzi o Radę, jako dwa ugrupowania. Wspieraliście się nawzajem w wielu projektach, no to rzeczywiście byłoby niepoważne, gdyby teraz wyjść i powiedzieć, że wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie kilka lat, to dramat i,
tak,
i smutek
no
i nostalgia.
Pada się zgodzić z przewodniczącym Adamem Urbaniakiem, doświadczonym, przecież samorządowcem, radnym, chyba najdłuższym w sensie w ilości sprawowanych kadencji, jako na tej funkcji, ale także jako radnego, który ma doskonałą wiedzę na temat tego, jak miasto funkcjonowało i jak współpracowaliśmy jako Platforma Obywatelska z panem prezydentem i rzeczywiście tak, ta debata i ta w ogóle te wybory mają być bardzo merytoryczne. Tak chcemy też do tego jako Platforma podejść. Będziemy mówić będziemy się spierać na argumenty, na nasze pomysły przede wszystkim, bo chcemy przedstawić nasze pomysły, a nie... To nie będzie kampania polegała na tym, że to, co robił prezydent, ma być złe, bo to no, w ogóle ja jestem przeciwny takim kampaniom. Raczej trzeba wyjść z jakąś pozytywną propozycją i pokazać, co jeszcze można zrobić.
Ja powiem szczerze, że ja nie przypominam sobie takiej kampanii, jeśli chodzi o miasto czy nawet województwo, w której no, podstawowym założeniem Platformy Obywatelskiej byłoby to, żeby uderzać tylko i wyłącznie w przeciwników i mówić, oni się do niczego nie nadają, to jest dramat. Ja myślę, że to jest domena wyborów raczej ogólnopolskich. No, tam takie rzeczy się dzieją.
Ale też zdarza się w samorządach. Ja też byłem tego przykładem w niewielkiej przecież miejscowości, jaką jest Kargowa. Tam się głównie odbywała taka kampania negatywna. Pełzająca zresztą wiele miesięcy.
Wie pan, może tak najłatwiej się trafia do ludzi.
Tak.
Bo to jest najbardziej nośne, tak?
No i taka praktyka też ma miejsce, więc natomiast my mówię, tutaj szczególnie w Zielonej Górze to jest duże miasto, to jest miasto wojewódzkie, które powinno się dalej dobrze jeszcze lepiej rozwijać. I chcemy te swoje pomysły przedstawiać po prostu i o nich rozmawiać z prezydentem i z innymi kandydatami, bo prezydent w trakcie kampanii będzie też kandydatem, więc no więc mam nadzieję, że się odbędą debaty na ten temat, że do tych debat podejdą wszyscy i będzie szansa na merytoryczną wymianę zdań. I bardzo, chcemy po prostu wyjść z pozytywnym przesłaniem.
A będą się przekładać wyniki, jakie osiągają ugrupowania polityczne, pańskim zdaniem oczywiście, w kraju na to, co będzie się działo w samorządach?
Gdzie nigdy...
PiS mówi bardzo wyraźnie, idziemy po sejmiki. Nie mamy tych sejmików w tej chwili, bo nie mają. Taka jest rzeczywistość.
Jeden, tak, na Podkarpaciu.
No, czyli nie mają, biorąc pod uwagę całą Polskę. Mówią, idziemy po sejmiki, teraz jest nasz czas. Pytanie, czy te wyniki, które osiąga Prawo i Sprawiedliwość w badaniach sondażowych, tak, na tle całego kraju, będą się przekładać na to, jak będą decydowali ludzie w regionach.
W niektórych regionach tak, w niektórych regionach absolutnie
nie. No tak
było
zawsze.
Tylko teraz to będzie pewnie troszeczkę bardziej spłaszczone, dlatego że no, po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość nie ma już takiego zaufania, nie cieszy się tak dużym zaufaniem, jak to jeszcze było 2 lata temu. Popełniło w międzyczasie masę błędów. To jest związane nie tylko z dziwactwami różnych ministrów, którzy zostali zwolnieni, jak minister Waszczykowski z tym swoim San Escobarem słynnym, czy minister Macierewicz, czy masa różnych dziwnych asystentów, którzy krążyli wokół PiS-u, to, czy jakieś nagrody, które ostatnimi czasy ministrowie, jak powiedzieli, są wielce zasłużeni i powinni je dostać. To są błędy w polityce zagranicznej, to jest słynna ustawa IPN. No, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić i pokazało, że to po pierwsze nie jest proste i to popełniało dużo błędów. Nie mówię o zawłaszczeniu sądów, mediów i tak dalej, bo to wszystko przerabialiśmy.
Dostrzegają też na wiele osób to działa bardzo dobrze, bo jak się okazuje, popatrzę się, jak reaguje internet. W wielu przypadkach, zakładając, że są to konta niefikcyjne, a z drugiej strony komputerów siedzą realni ludzie, no to część mówi i bardzo dobrze tym sędziom, co kradli batoniki te nieszczęsne. I bardzo dobrze jeszcze innym, że w tej chwili tak się dzieje i bardzo dobrze komuchom i wszystkim jakimś nierozliczonym do tej pory, że teraz będą rozliczeni. Często pada to na podatny grunt, na są osoby, którym to odpowiada.
Pomijając to założenie, o którym pan redaktor powiedział, że to są prawdziwe osoby, a nie przybudówki partii rządzącej, to jeszcze jest w masie też grono osób racjonalnych, rozsądnych w Polsce, zwykłych mieszkańców, którzy bardzo krytycznie do tego podchodzą i coraz bardziej widzą, jakie to ma też negatywne skutki. I to też chyba obrazułem ostatnie wyniki sondaży tej opinii publicznej, takie związane z poparciem partii politycznych. Myślę, że też pozytywnym przesłaniem, jeżeli chodzi o Platformę i Nowoczesną, jest to, że idziemy razem w tych wyborach, że opozycja chce się zjednoczyć w tym najbliższym czasie, dlatego że...
Niektórzy mówią, patrząc na wyniki sondażowe, że dla Nowoczesnej to ostatnia deska ratunku, jeśli chodzi o chęć zaistnienia.
Ja myślę, że za jakiś czas to znowu będzie jedno środowisko tak naprawdę i przed tym się nie uchronimy. Ale to jest akurat pozytywny przekaz. To też widać w tych sondażach, moim zdaniem. Ludzie tego oczekiwali. I my tak naprawdę dzisiaj idziemy walczyć o samorządy, ale broniąc tych samorządów. To jest... dzieje się tak dlatego, że PiS jako partia z taką filozofią rządzenia wszystkiego centralnie, chce wszystko centralizować, odbierać władzę ludziom, a samorządy to jest władza sprawowana w danej jednostce administracyjnej przez ludzi. Oni powierzają swojemu jednemu ze swoich mieszkańców tą władzę i przez 4 lata, teraz 5, dany wójt, burmistrz, prezydent tą władzę sprawuje.
Nawet jeśli PiS chce odebrać te kompetencje, jakieś decyzje w danym momencie, bo wygląda to tak, a nie inaczej pod względem prawa, to i tak zawsze jest winny w danej jednostce administracyjnej wójt, burmistrz, prezydent, bo oni są na pierwszej linii frontu, tak?
To prawda, ale to jednak oni podejmują tę decyzję i są rozliczani przez swoich wyborców, a nie przez jakichś naczelników czy namiestników, a PiS dąży w tym kierunku. Chce zlikwidować wszystkie wybory bezpośrednie, już likwiduje wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych. Od grudnia przyszłego roku komisarze będą wyznaczać okręgi wyborcze i tak dalej, i tak dalej. No, coraz bardziej ograniczone są kompetencje samorządu, coraz mniej idzie za tym środków finansowych i to jest absolutnie kierunek, z którym my jako Platforma się nie zgadzamy, dlatego będziemy bronić samorządów, także samorządów wojewódzkich i jesteśmy przekonani, że tutaj w województwie lubuskim uda nam się ten samorząd województwa obronić.
No to na sam koniec 3 słowa przy tych pięknych okolicznościach przyrody za oknem. Jak jest zima, to jest smog. Platforma pozyskuje w województwie lubuskim, między innymi Platforma, powiedzmy koalicja rządząca, czy marszałek województwa, 10 milionów na działania antysmogowe. Niebagatelna kwota, co do tego nie ma wątpliwości. Był taki wiceminister, który nie jest już wiceministrem, mówił wtedy na forum krajowym, w tym samym rozdaniu został odwołany, żeby była jasność, że w trzeciej kadencji rządów PiS wszyscy w Polsce będą oddychać świeżym powietrzem. Marszałek województwa, z którą rozmawiałem, mówi, że ma cichą nadzieję, że dzięki tym 10 milionom już w przyszłym roku będziemy w województwie lubuskim oddychać przynajmniej nieco świeższym powietrzem. Uda się?
Tak, uda się, ale to nie dzięki ministrowi z PiS-u, którego już nie ma, tylko działaniom władz samorządu województwa, Platformy Obywatelskiej, PSL-owi, SLD, pani marszałek i całemu zarządowi. I to też dzięki wsparciu
tego zadania środkami unijnymi. Ewidentnie pieniądze z Unii Europejskiej.
Jeżeli ktoś mówi, a PiS często mówi, że Unia Europejska jest że naraz idziemy tam, będziemy walczyć o własną dumę, godność, nie damy się marginalizować, no to mamy teraz taki efekt, że jeżeli chodzi o środki, to wątek poboczny do tego, co pan powiedział, unijne, jesteśmy w trakcie dyskusji o nowej perspektywie finansowej w Unii Europejskiej i tak naprawdę tam polski rząd jest nieobecny. Więc wracając do tematu, te 10 milionów to jest rzeczywiście niebagatelna kwota, ale kierowana, to jest bardzo, bardzo ważne, kierowana bezpośrednio, oczywiście poprzez samorządy,
i
ale
konkursy.
De facto i konkursy, te środki mają trafić do konkretnego mieszkańca, który za te środki będzie mógł wymienić swój stary pies, który jest piecem nieekologicznym, mówimy o nich tak zwane kopciuchy potocznie, na lepsze źródło energii, bardziej ekologiczne, bardziej wydajne.
No jak się uda, to świetnie. To na przyszłą Wielkanoc będziemy
oddychać. Bo te pieniądze już są, to
przyjemniejsze
tylko wdrożenia. Na pewno będziemy oddychać lepszym powietrzem, chociaż i tak w województwie lubuskim, w którym mamy 50% lasów, nie jest tym tak źle.
Ale dobrze, że są tacy, którzy zwracają na to uwagę, że zawsze może być lepiej. Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo serdecznie.
Miłego dnia, wszystkiego dobrego i wesołych świąt.